Moi drodzy, w czwartek tutaj na tym miejscu i też cieszę się z takiej dobrej tej czwartkowej frekwencji, którą mieliśmy, pomimo licznych kontuzji i tak dalej, i chorób, wyjazdów, mówiłem na temat Kościoła, na temat ciała Jezusa Chrystusa. I pamiętacie, zatytułowałem to zwiastowanie jedni drugich. Dlatego, że w Nowym Testamencie możemy odkryć, że ponad 50 razy w Nowym Testamencie w listach apostoł Paweł, apostoł Piotr używa tego wyrażenia, tego zwrotu jedni drugim, jedni drugich. I chciałbym dzisiaj jakby kontynuować, ale wziąć z tego fragmentu Bożego Słowa, z tych, co mówiliśmy, jakby skoncentrować się tylko na jednej kwestii. Ja tylko może przypomnę parę takich wyrażeń, jak Słowo Boże mówi, że jesteśmy członkami jedni drugich, że mamy miłować braterską miłością jedni drugich, że mamy jedni drugim okazywać szacunek i chodzić w takiej uprzejmości. W innym miejscu jest napisane przyjmujcie jedni drugich. W liście do Efezjan jest napisane znoście jedni drugich. Czyli nie zawsze jest łatwo, że tak powiem, w tym połączeniu jedni drugich, nie zawsze jest łatwo być jeden koło drugiego. A jednak Słowo Boże mówi, że mamy dokonywać pewnych wyraźnych decyzji, kroków, aby w tym kierunku działać. Mamy dbać o to, aby zachowywać jedno serce, jedną myśl. I mówiliśmy, że kiedy Pan mówi na temat Kościoła i Nowy Testament mówi na temat Kościoła, to używa takich obrazów, abyśmy zrozumieli, na czym to polega. Mówi o budowli, mówi o mieszkaniu. I też mówi o nas, daje przykład ludzkiego ciała. Tu wszystko w tym ciele, jeden członek do drugiego przylega, jest złączony. Właściwie nawet nie przylega, on jest życiodajny, w sposób życiodajny złączony jeden członek z drugim członkiem. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale wierszu 16 powiedział, że każdy z nas czerpiąc Chrystusa przez wzajemnie zasilające się stawy przekazujemy jeden dla drugiego coś z tego życia, z tego błogosławieństwa od Chrystusa, które każdy z nas odbiera. I to jest niesamowicie ważne, tak jak też mówi w innym miejscu Paweł, budujcie jedni drugich, zachęcajcie jedni drugich, czy też mówi, baczcie jedni na drugich w liście do Hebrajczyków, czyli nie śledźcie jeden drugiego, nie patrzcie jeden na drugiego, żeby coś znaleźć przeciwko jedni drugim, baczcie w tym znaczeniu, abyście zachęcali, dopingowali siebie nawzajem do takiego życia, które podoba się Bogu. Bo powiedzieliśmy, że jakby celem tego, co ciała i indywidualnie i Kościoła i ciała, celem Bożym względem nas, aby cały Kościół, my indywidualnie, ale także cały Kościół, zbór dorastał do wymiarów Jezusa Chrystusa, jak pisze Paweł właśnie w liście do Efezjan w czwartym rozdziale. A więc o tym mówiliśmy, a teraz jakby jedną z tych rzeczy chciałbym wziąć i na niej bardziej się skoncentrować. Chciałbym dzisiaj mówić o tym, że chrześcijanin to jest człowiek wolny, ale nie samowolny. Jest wolny, ale nie samowolny. Wiecie, Biblia, Nowy Testament jest pełen takich paradoksów. Królestwo Boże jest pełne paradoksów. I właśnie między innymi wolność. Między innymi wolność jest jakby skonfrontowana z tym, jeśli chcesz być wolnym, musisz stać się niewolnikiem. Nie niewolnikiem człowieka. Jeśli chcesz być wolnym, musisz stać się niewolnikiem Chrystusa. To słowo niewolnik, apostoł Paweł wielokrotnie powtarza, mówi o sobie, ja jestem sługą, a to słowo greckie doulos, sługa, znaczy także niewolnik. Jestem niewolnikiem Chrystusa. Jeśli chcesz żyć w obfitości, chcemy żyć obfitym życiem, zwróćcie uwagę, Pan Jezus wyraźnie nauczał, chcesz mieć życie, które Boże, które w tobie pulsuje w obfitości, musisz umrzeć. Do życia przez śmierć, do wolności przez niewolę. A więc w ten sposób Bóg nas czegoś naucza. A więc muszę umrzeć, aby żyć. Jezus mówi, kto nie straci życia swojego dla mnie i dla Ewangelii, ten nie może żyć. Ale kto je straci dla mnie i dla Ewangelii, ten będzie żył w Królestwie Bożym. Ten będzie pełen tego życia, które wynika z Bożego Królestwa. Zwróćcie uwagę, że Słowo Boże mówi o każdym narodzonym na nowo Bożym dziecku. Że jesteśmy, mamy w sobie, nosimy w sobie coś z Bożej natury. Staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Nie tylko, że jak mówi list do Efezjan, jesteście bliscy Chrystusowi, Bogu przez krew Jezusa. Nie jesteś już teraz daleko, nie jesteś gdzieś oddalony, ale Biblia mówi, że jesteś kimś bliskim, a nawet Jezus powiedział do swoich uczniów, do swoich apostołów, nie nazywam was już sługami. Ale jak? Pamiętacie? Przyjaciółmi. Jesteście moimi przyjaciółmi. Oczywiście, że jestem i sługą, i przyjacielem. I te dwie rzeczy, te dwie prawdy są obecne w życiu każdego Bożego dziecka. Ale wszystko to stało się przez łaskę Bożą. Zwróćcie uwagę, nie zapracowaliśmy na to poprzez nasz wysiłek, starania, uczynki i staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Niektórzy tak myślą, że będą stawać się podobnymi do Chrystusa bez Chrystusa, swoim własnym wysiłkiem, staraniem, pobożnością i tak dalej. Prawda? Ale Słowo Boże mówi nie, musisz przyjść do Chrystusa. Musisz uznać, że jesteś człowiekiem, który nie jesteś w stanie Bogu się podobać. Musisz uznać, że jesteś zgubiony bez Chrystusa i wtedy On, jeśli do Niego przychodzisz, On nie tylko przebacza, On obleka nas swoją sprawiedliwością i zamieszkuje w nas. Dlatego w liście do Kolosan jest napisane, że Chrystus w nas jest naszą nadzieją na chwałę. Chrystus w nas. Chciałbym, żebyście bracia i siostry dzisiaj pomyśleli o tym, co mówi Boże Słowo. Żebyśmy pomyśleli, nie jestem już daleki od Boga, ale bliski Bogu. Jestem Jego sługą, niewolnikiem, a zarazem przyjacielem. Jestem odkupiony do tego, że teraz Chrystus jest we mnie. Czy możesz powiedzieć teraz, tam gdzie siedzisz, Chrystus jest we mnie. Bracia i siostry, jest ważne, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a wyznanie ustami dzieje się ku zbawieniu. I nie bójcie się, kiedy coś masz powiedzieć, co wynika z prawdy Bożej, bo czasami to jest jak miecz ducha, którym dajemy odpór siłom ciemności. Bo diabeł chce pokazać nam, popatrz, zawiodłeś Boga. Popatrz, nie nadajesz się do niczego. Popatrz, nie udało ci się i tutaj, i tutaj, i tutaj. Ale kiedy patrzę do lustra Bożego Słowa, Bóg podnosi mnie przez Chrystusa i w Chrystusie i przez swoje Słowo i mówi tak, że jesteś moim umiłowanym, że ja jestem w Tobie i to ja jestem nadzieją na przyszłą chwałę. Nie Ty, co zrobiłeś, ale ja sam w Tobie jestem tą nadzieją, kotwicą, że oczekuje Ciebie chwała, że możesz oczekiwać błogosławieństwa i zwycięstwa. Ciągle jest ta walka w nas. Komu będziemy ufać, za kim będziemy podążać i komu będziemy wierzyć. Tak więc, moi drodzy, jesteśmy członkami jedni drugich. Bóg kształtuje w nas przez cały czas indywidualnie i nas jako społeczność, jako zbór, buduje nas i kształtuje, aby Kościół i każdy z nas indywidualnie odbijał charakter Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, to jest niezwykle ważne. Bóg oczekuje, że ten charakter będzie widziany w Kościele, a więc w tej budowli, którą On buduje, w tym ciele, które On stworzył dla siebie, a także w życiu indywidualnym każdego z nas. Bóg, świat chce widzieć w nas Chrystusa, tego, kim On jest. Świat widzi wokół ludzi, którzy postępują jak świat, bo żyją w świecie. Ale świat chciałby zobaczyć kogoś, kto żyje, kto myśli, kto mówi, kto działa zupełnie w inny sposób. Czytaliśmy na samym początku, kiedy rozpoczynaliśmy modlitwę, nie oddawajcie złem za zło. Świat od razu chce odpowiedzieć tym samym. A Bóg uczy nas zupełnie inaczej. Wiecie, ja się dziwię czasami, jak chrześcijanie mają walczyć, jak pierwsi chrześcijanie walczyli o swoje życie. Pamiętacie, jak areny rzymskie wypełniały się całymi rodzinami? Jak byli mordowani i zabijani? I co im pozostało? Czy mieli wziąć miecze, mieli wziąć karabiny, granaty i zacząć walczyć o siebie? Wiecie, co psalmista mówi? To powiedziane w Nowym Testamencie. Staliśmy się jak owce ofiarne, prowadzone na rzeź. Dziwny sposób. Jezus mówi, oto posyłam was między ludzi, nie jak wśród wilki, zachowujcie się jak wilki, bo tylko wtedy przetrwacie. Nie, on mówi, posyłam was jak? Między wilki jako owce. Jesteście owcami w swojej naturze. Owca nie ma zębów, aby gryźć, aby odwarknąć. A więc idźcie. To znaczy, że Kościół walczy zupełnie innymi metodami. To znaczy, że Bóg potrafi złamać największych grzeszników, największych oprawców i z nich uczynić swoje dzieci, kiedy Kościół walczy w Boży sposób. Kiedy pozwala Duchowi Bożemu manifestować przez nas charakter Jezusa Chrystusa. Jak apostoł Paweł został zdobyty? Szalał ten człowiek. Wiecie, on był wręcz chory z nienawiści. Wiecie, Słowo Boże, które tam mówi w Dziejach Apostolskich, on był jak, dosłownie, w języku greckim to brzmi jak dzika świnia, która wpadła do kartofliska i to kartoflisko zrywa wściekłości całej i ryje i te ziemniaki są wyrzucane na zewnątrz. On takim był, wściekły na chrześcijan, na tych, którzy wyznawali imię Jezusa. I co teraz Słowo Boże mówi, a ty wy weźcie i zaczajcie się tam na niego i dołóżcie mu troszeczkę, żeby się uspokoił. Nie. Tak nie uczy nas Słowo Boże. Słuchajcie, oni byli prześladowani. To nie znaczy, że mamy się, wiecie, z czasem niektórzy chcieli być na siłę męczennikami, ale tak nie naucza Boże Słowo. Paweł później, kiedy się nawrócił, kiedy miał okazję, to uciekał. Prawda? Uciekał. Trzeba troszeczkę mieć oleju w głowie. Prawda? Uciekał. Ale do tego czasu, ale to sam Pan, kiedy Kościół był wierny, kiedy Kościół trwał w wierze, pomimo prześladowań i byli zmuszani do bluźnierstw i więzieni i zabijani, oni dalej wielbili Chrystusa, nie przestawali i nagle Bóg zaczął dotykać ich oprawców. Duch Boży zaczął dotykać ich oprawców. To jest, myślę, Boża metoda walki. Przez modlitwę, przez wierność Panu, przez objawienie tego charakteru Chrystusa w nas. I apostoł Paweł mówi, chcę, żeby Chrystus był w was wykształtowany. Czy Jezus Chrystus wziął kiedykolwiek miecz, czy Jezus Chrystus wziął kiedyś słowo jakiegoś przekleństwa, czy odpowiadał niewłaściwie innym? Absolutnie nie. Biblia mówi, że nawet złe słowo nie wyszło, jak milcząca owca szedł, tak? Jak baranek. Milczący i nic nie powiedział, ale w tym była niesamowita moc Boża i siła Boża. Słuchajcie, nasze ciało chce reagować, a Duch Boży mówi nie w ten sposób. Nie w ten sposób. A jeżeli ty zaczniesz, będąc owcą, będziesz zachowywał się jak owca, to wtedy Bogu dajemy szansę, że On zacznie dotykać ludzi, tak jak On może to zrobić i zmieniać ich serca. Może nie wszyscy dadzą się dotknąć i zmienić, ale Bóg na pewno to będzie robił. A poza tym nie mamy nigdzie gwarancji, że nie będziemy musieli oddać życia dla Jezusa Chrystusa. A więc kiedy mówimy o ciele Chrystusa i mówimy o tym, co Słowo Boże nam mówi. Jesteśmy tak jak te kamienie, jak powiedzieliśmy, one przylegają z góry, z dołu, z boku, mocno do siebie, tak że nawet ostrza miecza tam, noża nie można było włożyć. Tak jak jesteśmy ciałem i każdy członek jest i cieszymy się, kiedy wszystko jest zespolone. Prawda? I kiedy coś złamiemy, to chcemy, żeby to było zespolone na nowo. Żeby to złamanie z powrotem się wzrosło abyśmy mogli właściwie funkcjonować. Paweł mówi tak, abyście dojrzewali, abyście nie byli jak dzieci porywani wiatrami różnego rodzaju nauk, różnego rodzaju poglądów, aby wasza wiara była taka mocna, trzeźwa, wyraźnie oparta o Słowo Boga. A więc bracia i siostry, znowu chcę powiedzieć do siebie i do każdego z nas. Wszyscy jesteśmy wezwani przez Pana do duchowego wzrostu, do właściwego wzrostu. Mamy wzrastać. Słowo Boże mówi, że mamy wzrastać w miłości, w wierze, w poznaniu i łasce. Tych cztery rzeczy zobaczyłem w Bożym Słowie, mam w tych dziedzinach wzrastać. I wiem, że źródłem mojego wzrostu jest Pan, ale nie tylko Pan, jest coś, co jest potrzebne z mojej strony. I możemy powiedzieć, czy ktoś powiedział, że rozwój duchowy nie przychodzi w sposób automatyczny. Nie po prostu przytrafia się od tak nagle gdzieś i ten, ale jest do tego potrzebna nasza determinacja, nasze pragnienie, nasze dążenie. Panie, ja chcę w Tobie wzrastać. Nie wiem, nie śpiewaliśmy takiej pieśni, ale w naszych czasach, w moich młodzieńczych czasach, wielokrotnie śpiewaliśmy pieśni, które mówi: podobny chcę być do Jezusa. Chcę być jak Jezus. Wiecie, to pragnienie powinno być w nas. Bóg nie chce, żebyśmy naśladowali jakichś tam ludzi. Chociaż wielu ludzi może być dla nas wspaniałym wzorem i zachętą. I też Biblia mówi: patrzcie na wodzów waszych, na tych, którzy już dobiegli do końca i bierzcie przykład z ich wiary. To jednak przede wszystkim ty i ja mamy patrzeć na Jezusa. Na tego, który jest dla każdego z nas wzorem. I takie pragnienie powinno być w nas, chcę być, ale żeby być takim jak On, bo ten dobry zaczątek to wszystko jest w nas, w każdym z nas, abyśmy teraz wzrastali. A więc muszę podjąć, codziennie muszę podejmować właściwe decyzje, codziennie muszę podejmować pewien wysiłek, aby wzrastać, a więc muszę karmić się Słowem Bożym, dbać o społeczność z Bogiem. Moi drodzy, nie ma jakiegoś tajemniczego klucza, o którym jeszcze nie wiem, aby wzrastać. Wiecie, wielu chrześcijan, wiele zborów, wielu pastorów, wiecie, czasami jeździmy, zastanawiamy się, co zrobić, żeby Kościół wzrastał. Żebyśmy my wzrastali i też żeby Kościół wzrastał. Ale moi drodzy, ja myślę, że jedna rzecz, kiedy będziemy miłować Pana i kiedy będziemy wypełniać to, co jest napisane jedni drugich albo jedni drugim, to wtedy będziemy doświadczać, że Duch Boży będzie błogosławił nas. Czyli nie jest to coś tajemniczego. Jest to coś, co wynika z prostego posłuszeństwa Słowu Bożemu. Kiedy jesteś posłuszny Słowu Bożemu, to znaczy możesz spodziewać się, że będziesz wzrastał w swojej wierze, w miłości, w poznaniu i w łasce u Boga. Tak więc Bóg tego od nas oczekuje. I powiedziałem, wspomniałem o tym i nie tylko ja, ale gdzieś przeczytałem u jednego z ludzi Bożych, że to ten duchowy wzrost dokonuje się wtedy, kiedy ty i ja osobiście mamy takie swoje doświadczenia z Bogiem, przeżywania Boga w różnych sytuacjach. Ja wierzę, że każdy z nas słyszy, czy doświadcza moc Bożą. Kiedy modliłeś się, Bóg odpowiedział. Kiedy potrzebowałeś pomocy, Bóg dał ci pomoc. Kiedy coś się wydarzyło i mówisz, była w tym Boża ręka, doświadczasz mocy Słowa Bożego, które do ciebie dociera. Kiedy jeden z młodych ludzi czytał, mówi Słowo Boże, 1 Tymoteusza 1,17, Bóg, który jest nieśmiertelny, który jest niewidzialny, mówi, czytając to Słowo, nie wiem teraz, i on miał 17 lat, mówi, to słowo przeniknęło mnie i wtedy moje życie oddałem Bogu, oddałem Chrystusowi. Inni, kiedy mieli 10 lat czy 11, oddawali swoje życie Bogu, bo Słowo Boże, to jest ich doświadczenie, Słowo Boże zaczęło dotykać ich, wprowadzać światło i poszli za Bogiem. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że w tym osiąganiu duchowej dojrzałości jest ta duchowa dojrzałość, nie jest tylko sprawą osobistą. Inaczej mówiąc, nikt z nas nie dojdzie do duchowej dojrzałości, do tego wzrostu wymiarów Chrystusa bez Kościoła, bez zboru. A więc inaczej mówiąc, nie da się być poza społecznością ze zborem i wzrastać do wymiaru w pełni Chrystusa, dlatego że jedno z drugim jest ściśle związane. My potrzebujemy siebie nawzajem, aby móc wzrastać duchowo. Musimy nauczyć się, co to znaczy miłować jedni drugich. Wtedy, kiedy jest okej i wtedy, kiedy są jakieś napięcia między nami. Musimy nauczyć się, co to znaczy znosić, co to znaczy przyjmować, co to znaczy okazywać szacunek jeden drugiemu. Tego wszystkiego uczymy się w rodzinie. Słuchajcie, Kościół jest jak rodzina. Dlatego biskup ma być mężem jednej żony, ma mieć dzieci, umieć je wychowywać i tak dalej, prawda? Bo Kościół także jest przyrównany do rodziny. W rodzinie, popatrzcie, jesteśmy odkryci. 24 godziny na dobę, mąż, żona, dzieci, rodzice, my widzimy swoje życie, swoje zachowanie. I wszyscy widzą, czy ktoś udaje, czy ktoś się zgrywa, czy ktoś po prostu zakłada maskę, czy nie, to wszystko widać. Kościół jest rodziną Bożą. Może łatwiej nam pewne rzeczy ukrywać, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy rodziną, w której jest miłość, w której jest ciepło, w której jest też, jeśli trzeba, strofowanie, ale w miłości. To wszystko jest jakby uzależnione. Popatrzcie, jak Bóg wspaniale to wszystko stworzył i połączył. I dlatego teraz chciałbym zwrócić się do tego szczególnego słowa. 5 rozdział listu do Galacjan, wiersz 13 mówi tak, bo wy do wolności powołani zostaliście. Bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Ale służcie jedni drugim w miłości. Pamiętacie? Ja mówiłem w czwartek o tym i to byłoby fajnie, gdybyśmy zrobili sobie takie zadanie i wydrukowali i powiesili gdzieś na widocznym miejscu w naszych domach, co Słowo Boże mówi, co Bóg oczekuje ode mnie jako członka Kościoła, zbawionego człowieka, członka Kościoła, co Bóg oczekuje ode mnie. A więc mam miłować, mam przebaczać, mam znosić, mam przyjmować. Wiecie, co to jest niesamowite? Nie tylko słyszeć, bo wiecie, my słyszymy, za chwilę zapominamy, ale niech to będzie jakby wyryte, tak jak mówi Słowo Boże, niech ono będzie wyryte przed nami. Aby zaczęło w końcu, ta prawda zaczęła w nas żyć. Zaczęła w nas żyć i aby zaczęła nas ogarniać, abyśmy w tym kierunku jasnym i wyraźnym podany nam przez Pana zmierzali. I tu jest napisane między innymi jedno z tych jedni drugich. Służcie jedni drugim. Ale jak mamy służyć? Tam jest to określone w miłości. Służcie jedni drugim w miłości. Wiecie, już jak powiedziałem, samo zestawienie słowa wolność i służenie. Jak, wiecie, po ludzku mówiąc, po światowemu, wolność to znaczy, że ja jestem niezależny od nikogo. Prawda? To wszyscy inni powinni teraz się skupić na mnie i mi służyć, bo ja jestem wolny. A tak naprawdę nikt z nas nigdy nie jest wolny w tym znaczeniu samowolny, niezależny. Zawsze potrzebujemy kogoś. Nawet dla naszych egoistycznych celów potrzebujemy kogoś, nie? Żeby on zrobił tak, jak my chcemy. Żeby było tak, jak my. A więc Słowo Boże nam mówi do wolności. I chciałbym, żebyśmy na chwilę zastanowiliśmy, czym ta wolność nie jest, a czym ona jest. O czym Bóg mówi? I abyśmy nauczyli się w tej wolności żyć. Żyć to znaczy służyć jedni drugim. Żebym służył jeden drugiemu, ja muszę być związany, spojony z Kościołem, ze zborem. Żeby służyć jeden drugiemu, to ja muszę troszeczkę interesować się jednym drugim. Jak powiedziałem, nie przez wścibstwo, ale przez zdrową miłość. Co u ciebie słychać? Jak się masz? Co przeżywasz? Co mogę dla ciebie zrobić? O co mam się modlić? Dlaczego ciebie nie ma? Wiecie, to są te rzeczy jakby podstawowe, które wynikają z tego faktu, że chcemy służyć jedni drugim. A więc, żeby być wolnym do służenia, muszę stać się niewolnikiem Chrystusa. Słuchajcie, jeśli nie jestem poddany Chrystusowi, nigdy nie będę służył. Będę zawsze dbał o swoje i pilnował swego. Muszę, wiecie, każde nawrócenie, inaczej, każde przyjście do Boga, do Chrystusa jako Pana i Zbawiciela od razu na początku zakłada, że poddajemy Jemu samych siebie, naszą wolę. Że teraz mówimy, ty jesteś teraz Panem, nie ja. To teraz ty przejmujesz całą kontrolę nad moim życiem. Bóg nie wyłącza nam myślenia, Bóg nie wyłącza nam emocji, Bóg nie wyłącza nam wolnej woli. On nam mówi, czy chcesz podążać za mną i słuchać tego, co ja mówię? Ja mogę to robić i nie muszę. Ale kiedy zaczynam być poddany Jemu i zaczynam czynić to, co On mówi w swoim słowie, słuchajcie, zaczynam doświadczać tej mocy wolności i zwycięstwa, które jest w Chrystusie Jezusie. Tej wolności, dla której On przyszedł, bo byłem, każdy z nas był niesamowicie zniewolony i związany przez moc grzechu i moc ciemności. Ale teraz jesteśmy wolni. Wolni do tego, aby służyć. Jeden z autorów, Gene Getz, powiedział tak, że wiecie, nigdy nie słyszałem takiego podsumowania listu do Galacjan, chociaż wykładałem na temat listu do Galacjan. On mówi, głównym tematem listu do Galacjan jest wolność. On tutaj mówi w zdecydowany sposób o wolności, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. I zarzuca, właściwie napomina, i to ostro napomina zbory w Galacji. Mówi, nierozumni jesteście, wypieracie się Chrystusa, tracicie wolność, dlatego że obok ofiary Chrystusa stawiacie jeszcze jeden z warunek zbawienia, obrzezanie. Paweł nie miał nic przeciwko obrzezaniu, prawda? Bo on nawet kazał obrzezać Tymoteusza w jednej z podróży misyjnych, w drugiej. Ale kiedy obrzezanie stawało się dodatkowym warunkiem zbawienia, to w tym momencie wypieracie się Chrystusa. To tak jak ktoś mówi, Chrystus nie wystarczy, musisz zachować sabat, musisz zachować tamto, nie wolno ci jeść tego, nie wolno ci robić tamtego. Jeżeli coś postawisz obok Chrystusa, dokładasz do Jego ofiary, w tym momencie Paweł mówi, nierozumni jesteście. Czy nie wiecie, że wy jesteście odkupieni, jesteście wolni od tego rodzaju nakazów i praw, a wasze odkupienie jest właśnie przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu? Halleluja. Dlatego w liście do Kolosan napisane jest, jeżeli macie problem z dniem, to niech jeden, który uważa, że czci ten, drugi tamten, ale zachowajcie pokój między sobą, nie walczcie o te rzeczy. Albo też nie podważajcie zbawienia jeden drugiego. Bo to jest miłość. Kiedy czasami możemy mieć różne zdania na pewne rzeczy, ale nie pozwolimy rozerwać tej jedności, tego trwania w miłości kosztem rzeczy, które nie są, że tak powiem, w tym momencie warte tego, żeby to robić. A więc do wolności zostaliśmy powołani. Ta wolność jest nam dana przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, wolność, którą mamy w Chrystusie, i muszę to powiedzieć, dlatego że Słowo Boże na ten temat bardzo wyraźnie naucza i mówi. Wolność, czym ona nie jest? O co nie chodzi w tej wolności? I myślę, że się zgodzicie ze mną, nie powiem nic rewelacyjnego pod tym względem, ale z drugiej strony muszę o tym powiedzieć, bo Pismo Święte bardzo mocno na ten temat mówi. Wolność w Chrystusie nie jest wolnością do grzeszenia. A nie wszyscy powiedzą amen. Wolność w Chrystusie nie jest wolnością do grzeszenia. Bodajże w XVI wieku w Rosji była sekta, która nauczała, że im więcej brudzisz się w grzechu, im więcej mówisz przeciwko Bogu, im więcej robisz okropnych rzeczy, tym większa łaska na ciebie spłynie. Obrzydliwe. Wiecie, to jest zwiedzenie totalne, ale wiecie, to jest to, co Piotr pisze w swoim drugim liście, że niektórzy biorą słowa Pawła i wiecie, co robią? Wykrzywiają je ku swojej własnej zgubie. Bo Paweł mówi w liście do Rzymian w kilku miejscach, kiedy mówi na temat kwestii grzechu, w 6 rozdziale, wierszu 1 i 2 jest napisane, cóż więc powiemy? Mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Co mówi? Przenigdy. Przenigdy. Bracia i siostry, przenigdy. Jeśli Bóg nazywa coś grzechem, to nie ma znaczenia, kto mi coś będzie mówił. To jest grzech. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? I wiecie, w trzecim rozdziale mówi tak, bo tak ludzie niektórzy mówili. Dlaczego Bóg do mnie ma pretensje, skoro ja trochę podkoloryzuję? Czyli inaczej mówiąc, będę kłamał, ale przez to większa chwała dla Boga. Wiecie, on tu pisze tak dosłownie. Bo jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, dlaczego ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Apostoł Paweł mówi, czy wy myślicie, czyńmy złe, aby przyszło dobre? Taki jest z was sposób myślenia? Nigdy tak nie będzie. A jeszcze jedno takie, 6:16 listu do Rzymian. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? A więc czy łaska pozwala, Boża łaska, która uczyniła mnie właśnie wolnym od grzechów, wyzwoliła mnie od moich brudów, od mojego egoizmu, czy teraz ja, żeby więcej było łaski, mam grzeszyć? Absolutnie nie. Wolność nie jest wolnością do zła, do grzechu. I Słowo Boże tutaj wyraźnie mówi, dziateczki, to wam piszę, abyście, pamiętacie, nie grzeszyli. Abyście, dosłownie, abyście nie trwali w waszych grzechach. Abyście nie trwali w tym, co Bóg do was mówi, napomina was przez słowo, przez braci, siostry, a wy uparcie trwacie w niewłaściwych zachowaniach, w myśleniu, w postępowaniach. Mówi, nie trwajcie w tym. Mamy orędownika u Ojca. Mamy, ktoś stawia się za nami. I to jest Pan Jezus Chrystus. On wstawia się za nami. On ma moc pomóc tobie i mnie. Wolność w Chrystusie jest zawsze wolnością od czegoś do czegoś. Jestem wyzwolony od czegoś. Jestem wyzwolony od grzechu do tego, aby teraz służyć Chrystusowi. I także do tego, aby służyć Kościołowi Jezusa Chrystusa. Wiecie, jest takie wspaniałe słowo. W liście, na przykład w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, od 17 do 20 wiersza, Paweł mówi tak, zaklinam was na Pana. Mocne słowo, nie? Jeżeli kaznodzieja zwraca się, wręcz używa takiego mocnego stwierdzenia, ja zaklinam was na Pana. Abyście już więcej nie postępowali jak poganie. Postępują w próżności umysłu swego. Oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Prawda? Kiedy oddałem życie Chrystusowi, On żyje we mnie, jestem nauczony i nauczany Chrystusa, Jego sposobu życia. A więc nie tak. Wiecie, ktoś powie, o, chrześcijanie nie mają z tym problemu. Gdyby nie mieli z tym problemu, Pismo by o tym nie mówiło. Prawda? Gdyby nie było kwestii, że chrześcijanin ma wzrastać i dążyć do uświęconego życia, czyli oddzielonego od tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba, Pismo by o tym nie mówiło w wielu miejscach. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. Dążcie do czego? Do uświęcenia, do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc chrześcijanin stał się nowym stworzeniem i teraz ma żyć według tego nowego stworzenia, tej nowości życia i naśladować Chrystusa. Czy mu się zawsze udaje, czy nie. On, to, co w nim jest, jest od Boga. Ale nie zawsze mu się udaje. Ma powstawać, ma prostować swoje ścieżki i dalej zmierzać w tym kierunku. I teraz piękne słowo. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla niektórych. Pamiętacie, jak tam jest napisane? Dla wszystkich, bez wyjątku, dla każdego człowieka. Łaska Boża, zbawienie na krzyżu Chrystusa, Jego ofiara obejmuje całą ludzkość, nasze dzieci, naszych nastolatków, nas, wszystkich, wszystkich. Dalej tu jest napisane, że ta łaska naucza nas. Czego nas łaska naucza? Łaska teraz mówi, jesteś bracie i siostro pod łaską, rób co chcesz. Żyj jak chcesz. Tu jest napisane, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Jesteś odkupiony i ty, i ja, każdy z nas, od wszelkiej nieprawości. Ale chcę zwrócić uwagę na to słowo nauczając nas, dlatego że nie widzimy całego bogactwa tego słowa, kiedy mówimy nauczając, jak ta łaska nas naucza. To słowo nauczać, już kiedyś mówiłem, to słowo jest tłumaczone jako wychowywać, karcić, strofować. A więc oznacza to, że to słowo nauczać mieści w sobie napominanie, wzywanie, nauczanie w kierunku musisz tak zrobić, tak nie wolno ci, to nie jest właściwe. Jest karcenie, nie wolno ci tak robić. A to słowo łaska, popatrzcie, łaska, ona nas uczy, a więc ona do nas mówi, ona mówi ostrzej, ale to słowo paideo użyte jest w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, wierszu 16 i wierszu 22. Wiecie, co tam jest napisane? Czy ktoś pamięta, co może być w 23 rozdziale, wiersz 16 i 22, albo co już może być pod koniec Ewangelii Łukasza? Jeszcze nie ostatni rozdział. Jest mowa o Chrystusie, że jest wydany na śmierć. I Piłat mówi do zgromadzonych, używając dokładnie tego samego słowa, paideo, paideia. Ja go ubiczuję i wypuszczę na wolność. Paideo. To znaczy, że to słowo niesie w sobie też karcenie, które będzie nas boleć, kiedy wymaga tego nasze dobro i troska naszego Pana o nas. Czy możecie powiedzieć amen? Czy zgadzacie się z tym? Czy to jest zgodne z nauczaniem Bożego Słowa? Bo kogo Pan miłuje, tego strofuje i karci. I czasami boli. Właśnie tam jest w takim jakby, wiecie, takim drugim przegięciu. Każę go ubiczować. Paideo, dokładnie to samo słowo. Ja jestem wdzięczny Bogu. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, jeśli nie podlegasz karceniu, jeżeli Bóg nie karci ciebie, nie tylko słownie, nie tylko delikatnie, wiecie, bo na początku to tak jest jak w rodzinie, mówimy dziecku, nie, rób tego, nie, a później mówimy, zostaw to. I to małe dziecko to zrozumie. Bo słów nie rozumie. I tak samo jest czasami z nami, że czasami Bóg daje takiego klapsa. Tego nie wolno. Nie dlatego, że nas nie miłuje. Nie dlatego, że teraz, prawda, mówi, no, ja się z nim rozprawię. Nie, bo on ma pragnienie, abyśmy byli, trwali w wolności, którą nam dał w Jezusie Chrystusie. Abyśmy tej wolności nie utracili. Aby ten grzech, czy jakikolwiek grzech, z którego on nas już wcześniej wyrwał, abyśmy znowu nie weszli w niewolę. I więcej, on to robi także nie tylko ze względu na nas, a ze względu na Kościół. Bo kiedy chodzę w wolności, wtedy mogę właściwie usługiwać dla ciała Jezusa Chrystusa. Wtedy będę usługiwał w Jego mocy, w Jego obecności, w Jego świętości, będę usługiwał ciału, a do tego każdy z nas bez wyjątku jest powołany i wezwany. Bo jesteśmy ciałem. Chyba, że uważasz, ja nie należę do ciała. Bo o tym pisze Paweł w liście do Koryntian 12 rozdziale. Nie możesz powiedzieć, skoro jestem tym, to nie należę, a nie tym, to nie należę do ciała. Wszyscy jesteśmy częścią. Wolni od grzechu. Wolni, druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Paweł tutaj mówi, nie ulegajcie znowu ciału, sarks. SARS, które najczęściej w Nowym Testamencie oznacza starą naturę, starego człowieka. Jesteś wolny w Chrystusie od starego człowieka. Amen. Jestem wolny od grzechu, ale też jestem wolny od tej starej natury. Czy ona jest we mnie, czy nie ma jej we mnie? Jest w każdym z nas. Przyjdzie czas, że będziemy śpiewać wielkie chwała i halleluja, kiedy będziemy mieli nowe ciała, nieskażone, chwalebne, nieskażone grzechem. I chociaż Chrystus rozprawił się z naszym starym człowiekiem, z ciałem i przybił go na swoim ciele do krzyża, to ja ciągle jestem w tym ciele soma, w którym jest to SARS, ta stara natura i ona tylko czeka, kiedy tylko ma okazję, aby się przejąć kontrolę nad moim życiem. Dlatego Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian mówi: biedny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale później mówi: ale chwała niech będzie Bogu, który nam daje zawsze zwycięstwo. A więc wolność nie jest wolnością od tej starej natury, ją mamy. Dlatego list do Kolosan, list do Efezjan, list do Galacjan, list do Rzymian. Słuchajcie, jak wiele miejsc mówi nam na temat tego konfliktu w każdym z nas. Między duchem a ciałem, między duchem a cielesnością. Ten konflikt, ta walka, masz taką piątą kolumnę w sobie. Ty i ja, każdy z nas. Która tylko czeka okazji. Dlatego pamiętaj, że coś takiego jest i z tym będziesz się zmagał i będziemy się zmagać. Będziemy mogli postępować na sposób cielesny i na sposób duchowy, jak pisze w liście do Galacjan. Ale pamiętacie, mówi, jeśli żyjecie według ciała, co jest napisane? Umrzecie, umrzecie. Jeżeli pozwolicie, żeby ta stara natura na nowo wzięła w was górę, te stare zachowania, nawyki, sposób myślenia, to jeśli nie będziecie umartwiać, albo mówi list do Efezjan i Kolosan, zewlekać siebie za każdym razem. Dlatego jest napisane: nie okłamujcie się nawzajem. Dlatego jest napisane: przebaczajcie sobie. Dlatego jest napisane: nie chowajcie gniewu, nie zazdroście, nie kłóćcie się. Dlatego jest napisane za każdym razem: Boże, ja tak nie mogę. A więc wolność w Chrystusie nie pozbawia, nie sprawia, że nie ma tej starej natury w nas. Ona tam jest i będzie do końca, aż nasze ciało zostanie włożone do grobu i w proch się obróci, aby mogło zostać wzbudzone nowe, chwalebne, święte, poświęcone Bogu. A więc od grzechu, że nie jesteś, wolność nie oznacza, że to jest przyzwolenie dla grzechu. Wolność oznacza, że nie ma w nas starej natury. I wolność w Chrystusie nie jest wolnością od służenia. To nie jest tego typu wolność, teraz wszyscy mają mnie służyć. Ta wolność jest właśnie dana nam po to, aby służyć. Ta wolność, która jest w Chrystusie, nie jest nam dana po to, aby posługiwać się ludźmi, traktować ich instrumentalnie, ale aby stać się samemu niewolnikiem Chrystusa i też usługiwać innym. I króciutko kończąc, czym zatem jest ta wolność? A więc jakby przeciwieństwem tego wszystkiego. Możemy krótko powiedzieć, że ta wolność, którą mamy od Boga, to jest danie nam zwycięstwa nad starą naszą naturą. Wiecie, dopóki nie znaliśmy Pana, nie mogliśmy sobie poradzić sami sobą. Ale teraz, chociaż jest ta stara natura, to teraz jest w nas Chrystus, nadzieja chwały. Staliśmy się nowym stworzeniem i teraz każdy z nas dokonuje wyboru, czy żyć według starego stworzenia, czy żyć według nowego stworzenia. Jak mogę wziąć zwycięstwo? Poprzez prostą wiarę i ufność. Panie, ja sobie nie poradzę, ale wiem, że to Ty rozprawiłeś się z moim starym człowiekiem. Ty pokonałeś to wszystko i ja całkowicie ufam, że Ty teraz dasz mi siłę i mocy, abym ja żył według nowej natury. A więc jest to wolność do zwycięstwa nad pragnieniami naszego ciała, naszej cielesności. Jest to wolność, która daje mi siłę, abym nie czynił to, co ja chcę, ale abym czynił to, co Bóg chce, co mówi Jego święte słowo. Druga rzecz to jest wolni od trwania w grzechu. Szczególnie zaznaczam trwania w grzechu. Jan pisze tak, że ci, co z Boga się narodzili, nie grzeszą. Właściwie sens jest taki, nie trwają w swoich grzechach. Bo każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak tutaj jesteśmy, że grzeszymy, że upadamy, że potrzebujemy wyznawać nasze grzechy i prosić, aby krew Jezusa nas oczyściła. Wiecie, była taka 20-30 lat temu grupa ludzi, którzy uważali się za braci, przyjechali tu na południe, oni mówią, że chrześcijanin w ogóle nie może grzeszyć i nie będzie grzeszył. I na przykład mówią, ja już 20 lat nie zgrzeszyłem. Dosłownie. Jeden mówi, a ja 30 lat. A drugi mówi, a ja 15 lat nie zgrzeszyłem. Wiecie, i żadne argumenty Pisma nie przemawiały do tych ludzi. W końcu jeden się znalazł, wziął na sposób. I taką gdzieś tam troszeczkę go tam, taką szpilkę mu wbił, a ten nagle jak wybuchnął. Jego reakcja nie była właściwa. Mówią, bracie, no o czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Dlatego mówię, nie trwają, to jest wolność od trwania w grzechu. Kiedy upadasz, podnoś się. Kiedy upadasz, wyznaj swój grzech. Proś Pana o oczyszczenie w Jego świętej krwi i żyj dla Boga, w Jego wolności. Jest napisane w liście do Rzymian, a grzech nad wami panować nie będzie. Ale co masz robić, co tam pisze Paweł? Ale oddawajcie teraz wasze członki, wasze ciało na służbę Chrystusowi. A więc mam wybór. I trzecia, ostatnia rzecz, którą chcę wspomnieć, będziemy się modlić. Wolni. Ta wolność oznacza, że jestem wolny, aby służyć Panu i Kościołowi. Amen. Jestem wolny. Paweł pisze wyraźnie w liście do Galacjan, bo wy do wolności powołani zostaliście. Prawda? I dalej mówi, ale służcie jedni drugim w miłości. Nie służcie jedni drugim, jak uważacie, ale nie w tym wszystkim, co robicie, okazuje się miłość Boża i Chrystusowa. A tam, wiecie, czym charakteryzuje się ta miłość, to jest już następne kazanie. List do Koryntian, 13 rozdział. Jest taka i taka. Służcie. Kochani, jeszcze raz, co chcę powiedzieć. Pan buduje swój Kościół. Nie możesz wzrastać duchowo bez Kościoła. Kiedy jesteś w tym Kościele, wiedz o tym, że jesteś wolny. Wiedz, że jesteś wolny od mocy grzechu, od mocy starej natury. Jesteś wolny, aby usługiwać drugim. To nie znaczy, że ta wolność pozwala ci trwać w grzechach. To nie znaczy, że to jest wolność, że już nie będzie w tobie tego konfliktu między ciałem a duchem. Ale będziesz miał zwycięstwo przez moc Chrystusa, który jest w nas. Moc Ducha Świętego, który jest w nas. Chcemy teraz powstać. I chcemy modlić się i błogosławić Pana. I chciałbym zachęcić nas. Chciałbym zachęcić każdego z nas, powiedzieć, Panie, chcę chodzić w Twojej wolności. Nie chcę tylko mówić, słuchać o wolności, ale ja chcę chodzić tej wolności, która jest w Chrystusie Jezusie. Chcę usługiwać też w tej wolności, która jest w Chrystusie Jezusie. Czy chcemy powiedzieć to Panu dzisiaj? Moi drodzy, Bóg wie, że posyła słowo, a my mamy je wziąć do swojego serca. Mamy rozmyślać i mamy pozwolić, żeby to słowo wzięło górę w naszym życiu, stało się częścią naszego życia. Czy chcemy o tym powiedzieć Panu? Panie, tak dziękuję Ci za Kościół, który Ty budujesz na tym miejscu. Dziękuję Ci za moich braci i siostry, Boże. Dziękuję Ci, że możemy być połączeni więzami, Twoimi więzami, Panie. I też, Panie Boże Wszechmogący, chcę chodzić w wolności. Chcę chodzić w Twojej wolności, do której Ty mnie powołałeś, którą sprawiłeś w moim życiu. Chcę w niej chodzić zawsze, aby usługiwać Tobie i Twojemu ludowi. Chcemy usługiwać sobie nawzajem. Pomóż mi, Panie, abym umiał brać zwycięstwo nad moją starą naturą. Panie, pomóż mi, daj, abym oglądał zwycięstwo wobec grzechu, który próbuje mnie usidlić. Tak oto się modlę, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.